No dobra, dobra, chyba po 2 tygodniach, ale wracam. Wracam z podcastem, wracam ze szczerą i niepowstrzymywaną komunikacją. Właśnie przed chwilą z Marlenką doszliśmy do dość ciekawego wniosku, że aktualny poziom komunikacji międzyludzkiej jest nie do utrzymania. To jest piękne. Może w ten sposób można byłoby skwitować książkę 1984 na przykład, że to, cośmy zwykli uważać za komunikację międzyludzką dopuszczalną, skończy się prawdopodobnie jak właśnie w 1984 totalnym ograniczeniem i propolitycznością przekazu, komunikacji, tego kontaktu między nami. Czyli to jest zły kierunek. Innymi słowy, komunikacja ta jest nie do utrzymania, jest non-sustainable communication. Nie? I teraz to jest to, być może ja już sygnalizowałem tutaj pewien pomysł, aby utworzyć język przyszłości. Przecież czemu tworzyć systemy polityczne przyszłości, nie? Skoro ciężko na nie przejść? Ale jeżeli utworzyć język przyszłości i wyrażać się w sposób taki, aby to kierowało nas ku lepszej przyszłości, ku bardziej społecznej, wspólnej przyszłości całej planety, czemu nie utworzyć języka, który by promował tego typu wypowiedzi? I to jest bardzo ciekawy projekt. I to byłaby sustainable communication. No. Może takim wstępem zakończę właśnie wstęp. Zakończę wstęp do odcinka właśnie, w którym się na nowo pojawiam i powiedzieć, że ten odcinek postanowiłem nagrać kolejny strumień świadomości. Będę wypluwał z siebie rzeczy, które nie mają żadnego kierunku w tym momencie, ale są prawdą z mojej perspektywy, oczywiście widzianą i moją własną wersją tego, jak można odbierać ten piękny wszechświat. Dobrze, w tym momencie zaczynam płynąć. Zacznę płynąć może w ten sposób, że z samego rana dzisiaj, albo nie, czekaj, to było prawie 24 godziny temu. Karolina powiedziała, wspomniała, że dzisiejszy dzień, 24 lipiec, to jest rocznica okrągła, 2500 tam, czy tam 600 letnia rocznica tego, jak Budda po prostu wygłosił pierwszy Dhamma Talk, pierwszą swą opowieść o prawdzie, na której wyłożył 4 fundamenty buddyzmu. Powiedział podobno te 4 noble, 4 noble truths, powiedział zebranym ludziom. I to jest rocznica okrągła. Jest to dzień tak szczególny, że wszystkie dobre i złe uczynki, ta karmiczna waluta, którą otrzymujemy za wszystkie swoje dobre i złe uczynki, w dzisiejszym dniu mnożona jest przez 100 milionów. Czyli cokolwiek się dzisiaj nie zrobi, to zostanie to wzmocnione 100 milionów razy w naszym rachunku karmicznym. Także dobrze było być dzisiaj dobrym człowiekiem i czynić dobro, a byłoby się w dupę kopanym, gdyby czyniło się akurat tego dnia zło. No i co? No i w zasadzie postanowiłem zobaczyć, co z tego dnia wyjdzie dzisiaj. Udałem się na taką fajną plażę tutaj niedaleko, kurczę, w jednej takiej dolince przecudowne. Ludzie tam przyjeżdżają się chillować. Zwierzęta. Barman ma dżembę. Ja tam pojechałem też z własnym dżembę. Także dzisiaj popykałem sobie na 2 różnych. Przecudowne. Przefajne towarzystwo. Fajni ludzie. Jacyś tacy, kurczę, młodzi klimaciarze. No i co? I siedzę sobie tam w którymś momencie, coś tam pykam na tej dżembce. Rozmyślam o różnych rzeczach, do których jeszcze nawiążę pewnie w tym odcinku. O, i długi będzie pewnie ten odcinek dzisiaj. No i siedzę sobie na tej ławeczce, pykam tam, kurczę, w tę dżembkę, coś tam sobie palę, nie? Barman w ogóle zapodał mi takie ziółko, że no, ciekawe, bardzo ciekawe. Bardzo głębokie doznania, zarówno fizyczne, jak i psychiczne. No i właśnie. No i wrócę jeszcze raz do tego, że siedzę sobie na ławeczce i pykam w dżębę, a tu nagle jakiś, kurczę, pojawia się przede mną kudłaty hippis i się tak na mnie patrzy. Ja tak spotkałem się z nim wzrokiem i machnąłem do niego takie przyjacielskie cześć, pozdrowiłem go. Tutaj mogę zrobić dygresję w ogóle na ten temat. Ostatnio też się zastanawiałem, pływając sobie nie pomarańczową, jak się nazywa, różową łódką po Spree, czyli po rzece, która przepływa przez Berlin. I płynąłem sobie na tej łódce. Dwie dziewczyny, które były też na tej łódce, ze sobą dyskutowały przy sterze, a ja sobie siedziałem z tyłu spokojnie, rozkoszowałem się przed cudowną pogodą, jak to słońce odbite od tej całej wody się na człowieku kondensowało to gorąco. I piękne, to jest w ogóle takie trochę psychodeliczne przeżycie, jak ta falująca woda. I tak patrzę na to wszystko, jakie to piękne jest. I ludzie, którzy płyną na innych łódkach, na większych, na mniejszych, na kajakach, na jakichś deskach, na wszystkim, co się tylko może poruszać po wodzie, pływają sobie ludzie. I ci ludzie mają taki chill, tak miło być takim człowiekiem po prostu. To jest super miłe, móc tak sobie powisieć nad tą całą taflą tej wody i się popatrzeć. I jako, że każdy z tych ludzi ma chill, a jednocześnie będąc jednym z właśnie stada, widzi, że w tym stadzie każdy ma taki sam chill i każdy życzy sobie tego samego chilla i pozdrawiasz jedno drugie. Przecież to jest, kurde, oczywiste, że jak ty sobie płyniesz, palisz sobie jakiegoś tam petka, albo, nie wiem, jesz jabłko, pijesz wodę, czy cokolwiek, jest ci tak dobrze i mijasz człowieka, który widzisz, że właśnie je jabłko, jest mu też dobrze, albo sobie pali petka, albo co on tam jeszcze robi, żeby po prostu czuć się cool, to się pozdrawiasz jedno z drugim, nie? I tak sobie myślę, to pozdrowienie to jest niesamowita rzecz. Zrobię teraz chwilkę zastopuję to, bo żyrafka dzwoni. No i właśnie, jak przystało na odcinek z improwizacją, będę improwizował dalej, gdyż nie pamiętam, o czym mówiłem, gdyż przez godzinę gadałem z żyrafką. Zatem zacznę może od czego? Niech będzie od tego Buddy, którego spotkałem dzisiaj. Nie, chyba nie mówiłem o tym jeszcze. Poszedłem sobie do parczku i spotkałem po prostu typka, który jest Niemcem. Urodził się gdzieś tu, a jego rodzice są takimi dowcipnymi hipisami, że dali mu na imię Paco. I jeszcze dwa jakieś hiszpańskie nazwiska, także jest to Niemiec o imieniu Paco. Wszyscy do niego się tak zwracają. Jest generalnie Buddą. Ja nie spotkałem takiego człowieka chyba jeszcze nigdy w życiu. Po prostu typ, z którym od drugiego czy trzeciego zdania gadaliśmy już na tematy metafizyczne oraz głębokiej introspekcji. Porównywaliśmy swoje metody medytacji. A typek dopiero ma 22 lata. Wyjechał w wieku 16 lat z Niemiec i zaczął mieszkać tutaj w Portugalii, całkiem niedaleko. Przez przypadek się zupełnie spotkaliśmy, dlatego że poszedłem sobie do tego parczku być może czwarty lub piąty raz w swoim życiu. Zawsze byłem tam z żyrafą, a teraz po prostu postanowiłem sobie uczcić ten piękny buddyjski dzień obracania dzwonów. No i spotkałem Buddę, kurczę. Typek mówi bardzo głęboko o sobie i o świecie, o tym, jakie ma plany, ale mówi to z takiej perspektywy, jakby było się w jego głowie. To znaczy, bardzo widzę, ma obcykany swój własny umysł i wie, o co w tym chodzi. I tak sobie pomyślałem, słuchając go, bo powiedział, że w ogóle nie to, że wypracował sobie metodę, on nawet nie używa takiego języka, bardzo prosto mówi rzeczy. Tylko z tego wynikło, że on sobie rzeczywiście wypracował metodę, własną metodę medytacji. Niesamowita sprawa, kurczę. Zaczął mówić, to wszystko się po prostu nakłada. I teraz sobie pomyślałem, że ten typ, przecież ja tutaj celowo użyłem słowa Budda, dlatego że taki typ 2500 lat temu byłby Buddą po prostu. Najzwyczajniej. Wymyślił sobie medytację, nie? I dla niego to działa. Także to jest definicyjny Budda. I zaczyna nauczać. Czyli wracam do tego wątku, w którym mamy dzień obracania dzwonów, w którym każdy dobry uczynek i każdy zły uczynek liczą się 100 milionów razy bardziej dla naszego rozrachunku jakiegoś tam, kurczę. No i właśnie, może teraz przejdę do tematu, który W ogóle dużo się działo od ostatniego podcastu, także odcinka podcastu, także ja bym chciał nadrobić trochę, a że dużo się właśnie działo, to chciałbym, abyście mieli świadomość na przykład tego, co się działo, że nie chciało mi się podejść i nagrywać podcastu, albo nie miałem takiej możliwości, bo cały czas byłem w jakichś rozjazdach, cały czas coś załatwiałem i nawarstwiło mi się tego wszystkiego na tyle dużo, że w urodziny postanowiliśmy sobie z żyrafą wypić ayahuaskę. No i tak wracam trochę w innej kondycji psychofizycznej stamtąd. Piękna rzecz. Jednym słowem polecam to każdemu. W trzech słowach, pewnie w jednym. I tak sobie od tamtego czasu tutaj przeżywam własne szczęście na wsi w Portugalii i sobie próbuję to wszystko, co mi tam przyszło, zintegrować do tego życia. I tak od kilku dni sobie myślę, że w ogóle cała ta idea śmierci jest bardzo przepompowana, nieadekwatna do faktycznych proporcji zjawiska, że śmierć de facto nie zachodzi w niczym. Wiadomo, że Ameryki nie odkrywam, ale kiedy mówię coś takiego, to czuję to też, że nie zachodzi coś takiego jak śmierć. Nie ma czegoś takiego. Jest przekształcanie się ciągłe, miksowanie się tej materii, ścieranie się w pył i zostawianie śladów w jakichś skałach, skamielinach, rozpadanie się, dezintegracja, ale zmiana zawsze, nie? No i tak sobie myślę właśnie o tej śmierci, że właściwie to tego nie ma, tylko się przekształcamy i w którymś momencie możesz się wywindować tam na ten pułap, z którego zobaczysz, jak bardzo to jest mierne, to nasze życie tu, jako ten jeden egzemplarz człowieka, który akurat się trafił do przeżywania w tym momencie, ta cała świadomość, która spływa w nasze ludzkie, tym razem ciała, ona już była w wielu różnych miejscach i w różnym czasie, ale też w wielu miejscach jednocześnie. Ciekawe, że można być w wielu miejscach jednocześnie, a czy można być w wielu czasach jednomiejscnie? W wielu czasach jednomiejscnie, to jest bardzo ciekawe. To jest po prostu odcinek rzeczywistości nagrany w jednym miejscu od początku do końca czasu. Tak, to jest taki timer, bardzo ciekawe. W wielu miejscach jednocześnie to jest... Dobra, mam fajną tam. Fajna rozkmina. No to co, miał być strumień świadomości, to teraz co mi się kojarzy z tym, żeby być w wielu miejscach jednocześnie? Oni to jest taki panteizm. No właśnie, panteizm. Aha, i już wiem właściwie, dlaczego zamierzałem, dlaczego sobie tak intuicyjnie skręciłem w tę uliczkę. No dlatego, że dzisiaj, może nie tak, nagrałem się kumplowi na Messengerze i coś mu tam powiedziałem na temat tego, żeby kierował się miłością po prostu w życiu, bo jeżeli miałbym już trochę zepsuć wam humor i opowiedzieć troszeczkę o tym, co mi babcia ayahuasca powiedziała, nie powinno się tego robić, ale mówię to dlatego, że to tyczy historii, no muszę to akurat powiedzieć, wam babcia ayahuasca powie coś zupełnie innego, albo powie wam to tak, żebyście to zrozumieli i tyle, ale powiem ten banał, który mi się pojawił po ayahuasce, no i ten banał brzmi: nic nie jest ważne poza miłością, jest to fakt i tyle. Wiadomo, że to wszędzie widać i każdy się pewnie pod tym podpisze, natomiast przeżycie takiego czegoś, że nic nie liczy się, nic nie jest ważne poza miłością, przeżycie takiego stwierdzenia faktyczne, fizyczne, odczucie tego, o czym tutaj mówimy, to jest zupełnie inna para kaloszy, to jest kurczę, trochę więcej feelingu w tym wszystkim jest, nie? No i właśnie, i to się generalnie bardzo utkwiło w mojej pamięci cielesno-psychicznej. No i postanowiłem podzielić się tym właśnie z jednym moim najbliższym przyjacielem i powiedzieć, nagrałem mu to właśnie w związku z jedną akcją. No i on mi się odegrał się, no. Nagrał mi w zamian również informację, w której było poprzedzone to napisem: miłość jest Bogiem. No i to jest ciekawostka. Tak przechodzę do tego panteizmu, znaczy z tego panteizmu, do miłości z Bogiem. Proszę pomyśleć, to nie jest takie proste, jak się wydaje. To, miłość jest Bogiem. Wszyscy słyszeliśmy, Bóg jest miłością. Taki slogan reklamowy chrześcijan. Absolutnie mijający się z tym, co widać, z faktami. No ale dobra, no, gdzieś tam, w jakiejś perspektywie Bóg chrześcijański jest miłością. Może nie w tej akurat faktualnej, ale na pewno można znaleźć perspektywę taką, w której jest rzeczywiście miłością. Także slogan znamy i podejrzewam, że podobnie jak mi, jawi się wam to troszeczkę jako pustosłowie. To znaczy takie, co by to miało oznaczać? Bóg jest miłością. Takie, no co to oznacza? Co? To jest utożsamienie? Że to jest jedna z cech Boga? Czy co? Co to ma być? Nie? Poza tym nie wiem, czy nie jest już nonsensem próba definicji Boga, jako że zgadzam się z tym, że Boga definiować można jedynie przez negację. Można mówić, jaki Bóg nie jest. No, ale jaki jest, to jest bezczelność. Lingwistyczne nadużycie. No i właśnie. O czym to ja mówiłem? Tutaj wyjątkowo się gubię w tych miejscach boskości. Aha, właśnie. No i chciałem powiedzieć, że to jawi się jako pustosłowie. Takie jest trochę rzeczywiście takie wyświechtane. Wiadomo, że takie kurde nieprawdziwe jak Santa Claus po prostu, nie? Wiadomo, takie papierowe jest, kurczę, jak z reklam, jak naprawdę jak slogan reklamowy, kurczę, jakiejś partii. Bóg jest miłością. Natomiast miłość jest Bogiem. Przeżyj to, poczuj to, kurczę, jak miłość jest Bogiem. Ja ci to zaraz przybliżę, jak to wygląda. Mianowicie tak, że to coś, czego my tutaj szukamy, kurczę, to ten awareness, ta twoja dusza, której, kurczę, nikt nie zmierzył, nikt nie zważył, ta twoja dusza to po prostu jest koncentracja nie świadomości czy czegoś, co istnieje w twoim ciele, ale zmagazynowanie, zmagnesowanie, skoncentrowanie w jedno takiego czegoś po prostu, co jest miłością. To jest poza naszym wymiarem materialnym, to jest poza atomami, gluonami, kwarkami, bozonami. To jest poza tym, to jest ta czarna materia, gdzie tego kumulacja tego czegoś powoduje bycie tu i teraz, odczucie bycia częścią tego niesamowitego grafu bytów, prawda? I to jest miłość. Kiedy koncentrujesz to gdzieś w okolicach swoich, stajesz się Bogiem, jesteś koncentracją, zagęszczeniem Boga na metr sześcienny na przykład. Nie? Zagęszczasz tego Boga, zagęszczasz sobie miłość i jesteś tu i teraz i enjoyujesz. Co to jest? W ogóle śmierci nie ma. Także zagęszczenie miłości powoduje jedynie przepływ tej jakby świadomości twojej. Z ciała do ciała, z przedmiotu do przedmiotu, z drzewa na drzewo. I tak dochodzimy do czegoś, co chodzi mi od kilku dni po głowie. Słuchacze mojego podcastu będą wiedzieć wcześniej. A że jest tak mała was garstka, no to po prostu zdradzę od początku do końca moją najnowszą teorię na temat zagłady ludzkości. jeżeli pozwolicie. A zatem, na samym początku muszę uprzedzić Was, że jeżeli nie lubicie fantazjować na temat własnej śmierci, jeżeli powoduje u Was to dyskomfort, bo są i tacy ludzie, to przede wszystkim zachęcam Was do wejrzenia nieco głębiej w siebie, skąd ta obawa się bierze, bo to jest bardzo zabawne, skąd ona się bierze, bo miałem, wiem, to polecam, jeżeli faktycznie się niekomfortowo czujecie, to polecam wyłączyć ten odcinek, bo będę teraz rozprawiał o zagładzie ludzkości. No dobra, no to zakładam, że już ci, co mają mnie słuchać, to mnie słuchają. Otóż słuchajcie, jest taka sytuacja, że jakiś tam, kurczę, ordynator w Lombardii, czytałem taki artykuł, nie wiem na ile można to ufać, bo czytałem to na sky.com, nie wiem, czy to są aferzyści, czy nie, czy szukają sensacji w aparacji, czy to jest wiarygodne źródło, no ale dobra, sky.com, nie, bo przekazuję, że tam znajduje się odpowiedzialność za to, co ja teraz powiem. Otóż ordynator jakiegoś szpitala w Lombardii, czy jakiś inny wysoko postawiony gostek w jakimś większym ze szpitali. To był frontowiec i powiedział, że te osoby, które na samym początku zaraziły się COVID-em i już go dobrze zniosły, już były odkreślone, już były odczekowane na czekliście, okazuje się, że w tym momencie zaczynają do niego powracać. I gościu zaczyna tutaj wznosić teorię, że COVID to nie tylko górne drogi oddechowe, że to jest wszystko, że on przecież się rzuca na wszystko, że nie jest taki kurczę wybiórczy, że tu się zagnieżdża, bo tu jest niewygodnie, tylko jest na tyle cwany, że zaraża również inne organy. Tak mi się rymuje i warto to zapamiętać. Jest tyle cwany, jest taki cwany organy, prawda? No, tylko że dalej to już nie jest śmieszne, jeśli ludzie wracają i to wcale nie jest ta grupa podwyższonego ryzyka, tylko absolutnie losowo wracają. Jakiś typek wraca z wątrobą, ten wraca z sercem i mają powikłania w związku z COVID-em. A więc może to nie jest tak, że już sobie go pokonaliśmy, ja sobie myślę, nie? I tak sobie myślę na temat tego artykułu. I wtedy zasypiam. I to miało miejsce ponad tydzień temu. Zasnąłem, myśląc najwyraźniej o tym COVID-zie całym, kurczę, z Lombardii i o tym ordynatorze. I nagle budzę się w środku nocy i tak sobie myślę, oh man, no to zostało 5 lat życia. Trzeba się pogodzić, kurczę, i żyć jak najlepiej. Obudziłem się w środku nocy i zwizualizowałem sobie, że nasza cywilizacja jest pod atakiem zwyczajnie. To znaczy, że wreszcie świadomość planety, świadomość, ja zaraz wyjaśnię, co oznacza świadomość planety. Nie będę się tutaj już, nie będę udawał, że nie zauważyłem, że to jest dość szerokie pojęcie. Także, dobra, świadomość planety w końcu zaczęła działać na naszą niekorzyść, to znaczy zobaczyła świadomość planety, że człowiek zamierza się, kurczę, wykończyć, ale nie tylko wykończyć siebie, to też, kurde, zamierza spalić w pizdu to całe życie najwyraźniej. No i świadomość planety, zaraz wyjaśnię bliżej, jak to się właściwie dzieje, zamierza nas, ludzi, wreszcie wykończyć za pomocą tego COVID-a. On nas zabije wszystkich. On nas zabije wszystkich w ciągu najbliższych 5 lat. A ja już tłumaczę dlaczego. Mianowicie, trzeba tutaj posłużyć się analogią człowiek-mucha. Pomyślmy sobie, jak wygląda świadomość muchy w perspektywie naszej świadomości. Jak to wygląda komparatywnie, jak to się porównuje. Otóż mucha przyjmuje świat 100 razy częściej niż człowiek. To próbkowanie rzeczywistości, kwantyfikacja tego na nasze zmysły. Padają jakieś tam kurczę bodźce, a my sobie tam wpadają te bodźce do naszego umysłu, my się tam bawimy tymi rezultatami i jakoś tak przeżywamy swoje życie. I próbka taka jedna następuje, dajmy na to, niech będzie, że człowiek, który jest wyjątkowo uważny, jakiś pilot, to ma 50 klatek na sekundę tej czujności, niech będzie, nie? Mucha natomiast Tak samo, kurczę, zajebista mucha ta z pilotów muszych, naprawdę taka, kurde, wybitna mucha, ma 100 razy szybciej niż nasz pilot, nie? Czyli po prostu mucha przyjmuje rzeczywistość 100 razy szybciej. Co oznacza, że 2 sekundy dla nas to są 3 minuty dla muchy. Czyli raz, dwa, trzy, to były 2 sekundy i w tym czasie mucha przeżywa swoje 3 minuty. Czyli ona w środku naszych paru sekund może przebiec naprawdę dobre kilka kółek na stadionie, nie? I mieć wszystkie możliwe przemyślenia. Dlatego tak trudno zabić muchę, bo skubana, ona widzi nas bardzo, bardzo w spowolnionym tempie. No i teraz, jak to się ma do człowieka? Wyobraźmy sobie, że ta mucha z przykładu niech będzie człowiekiem, niech będzie czymś, co przyjmuje rzeczywistość 100 razy szybciej niż coś innego, niż jego obserwator. I takim naszym obserwatorem jest drzewo, oczywiście. Drzewo patrzy na nas i my dla drzewa wyglądamy jak mucha dla nas, nie? Tak jak dla nas mucha porusza się bardzo szybko, lata sobie, kurczę, tu sobie usiądzie, tu sobie coś tam zrobi, rusza tymi nóżkami, coś tam, kurczę, ściąga tym swoim dzióbkiem, nie? I generalnie lata i bzyczy i robi jakieś totalne wariacje w powietrzu. To my jesteśmy czymś takim dla drzewa. I tyle, nie? I teraz wyobraźmy sobie to, jak wygląda w zasadzie ostatnia dekada, ostatnie 10 lat, kurczę, dla drzewa. 10 lat w ogóle dla nas, to jest dla drzewa około miesiąc, tak? Tak, no, jest to miesiąc z haczykiem. No to właśnie, jak wygląda takie coś, nie? Ostatni miesiąc dla drzew wyglądał w ten sposób, że coś ich cały czas radykalnie wycina w pień. Jeżeli przyjrzycie się temu, co działo się w Stanach Zjednoczonych w związku z zapisaniem takich ustaw biomasowych, co oznaczało, że nagle zwyczajnie rosnący sobie las staje się odnawialnym źródłem energii na papierze. Był z tego skandal. Można sobie obejrzeć film pod tytułem Planet of the Humans, produkowany przez Michaela Mora. Podobno nie jest to zupełnie faktualne, to co tam widać, ale na temat biomasy można dowiedzieć się bardzo dużo. No i właśnie, jak sobie pomyślicie, że w ciągu 10 ostatnich lat wycięliśmy w pień tyle, kurde, połaci Stanów Zjednoczonych i Azji, że jest to wstyd. Dodatkowo tyle się spaliło na Syberii, tyle się spaliło w Australii, tyle jara się cały czas jeszcze w południowej Ameryce, że drzewa od 10 lat po prostu mają słaby miesiąc. To tak, jak ja bym miał bardzo słaby miesiąc z muchami. Gdyby w moim pokoju robiło się coraz więcej much, i coraz więcej, kurczę, tego tałataństwo latało, siadało na mnie, podgryzało mnie, żebym po prostu krosty od tego dostawał, latałoby to cholerstwo, to ja naprawdę wymyśliłbym coś, co by to cholerstwo stąd wyrzuciło przynajmniej. Prawda? Mimo tego, że jestem buddystą, zrobię tutaj dygresję, bo to jest też ciekawe. Dzisiaj był pierwszy dzień, w którym przyznałem się, że jestem buddystą. Wow, naprawdę aż mnie to olśniło, jak się ktoś tam mnie spytał: Are you a Buddhist then? A ja mówię: Wow, I guess so. Okej, no ale właśnie, zaraz sobie natychmiast pogadaliśmy na ten temat i okazało się, że takim buddystą, no to nie mogę się chyba nazwać, to jest ciekawe. Nie wiem, jaka jest definicja buddystyczna, ale podejrzewam, że można to podzielić na kilka typów i jestem typem światopoglądowym po prostu. Bo co mogę więcej powiedzieć? No, kurczę, ubrań nie noszę, żadnej mitologii buddyjskiej nie znam nawet. Słyszałem jakieś pojedyncze sutry. Nie mam bladego pojęcia, kurczę, o jakiejś tam hierarchii bogów, bożków, o konstrukcji świata, o kosmogonii, o czymś. Nie mam bladego pojęcia o tej całej tradycji, ale jednak czuję się buddystą. To jest ciekawe. Gdzie zaczyna się buddysta, a kończy się taki życzek jak ja? Nie? Albo odwrotnie, gdzie ja się zaczynam, a gdzie kończy się buddyzm? Jest nieważne. Czy szklanka jest do połowy pusta, czy do połowy pełna? No i co? Co my tutaj o tych buddystach? Miał być, kurczę, strumień świadomości, to już pędzę, ale czuję, że z dygresji zjechałem gdzieś, kurczę. Zjechałem. Coś o tych buddystach. No ale to jest dobry w ogóle temat, buddyści i buddyzm. To jest ciekawe. Przypomniała mi się dzisiaj, kurczę, właśnie jedna sutra, jak to Budda pojedynkował się z jakimś tam typem. To w ogóle bardzo ciekawe. Pojedynek Buddy z kimś tam na jakieś... na rozumienie istoty rzeczy. Czujecie, co to mogłoby być? Wchodzi pan Gautama do pokoju, a ty z nim fechtujesz się w argumentach na temat istoty rzeczy. Ciekawe, że ktoś miał taki tupet, no ale no, współcześni Buddy nie wszyscy mieli pojęcie o tym, z kim mają do czynienia, po prostu. No i koleś się pojedynkował z Buddą i Budda wygrał to w sposób żenujący. Znaczy, żenujący dla przeciwnika. No i dobra, no i o czym ja to mówiłem? Kurczę, zgubiłem jakiś fajny wątek, no ale dobra. Trochę o językowości możemy powiedzieć, albo też o miłości. O właśnie, chyba mówiłem o tym zagęszczaniu miłości w człowieku. No, kiedy zagęstnienie masy boskości możesz wsterować to w siebie. To jest ciekawe, bo słyszałem ostatnio o tym, że czarna materia nie ma żadnej łączności z tym, co tu jest, jak z tą materią, że to są rzeczy, które są zupełnie dla siebie obojętne. Ona tu cały czas jest, ale w żaden sposób nie powoduje żadnych, nie wiem, zagęszczeń grawitacyjnych, nie oddziałuje w żaden sposób. Wyobraźcie sobie, że w tym odcinku przestrzeni, gdzie jesteście wy, jest jeszcze coś, jest tego czegoś statystycznie 10 razy więcej nawet. Nie? Wyobraźcie sobie, jaki jest burdel w świecie czarnej materii, jeżeli jest 10 razy więcej, bo ja teraz siedzę przed dwoma monitorami komputera, słucham tam, kurde, wiatraka, który się obraca i myślę sobie, że jakby tu było 10 razy więcej przedmiotów, to byłby taki stary, zagracony strych, nie? No dobra, w każdym razie chciałem tylko powiedzieć, że ta czarna materia to jest miłość. To jest miłość, po prostu. Naukowcy nie potrafią jeszcze sprawdzać tego, jak bardzo zagęszczenie tego się przenosi, ale to jest to. Człowiek, który ma wolę, w tym momencie może ją sobie zmagazynować, ścisnąć, ale i tak to jest tylko idea. To jest coś, co de facto nie istnieje w naszym świecie. W żaden sposób nie wchodzi w reakcję tego, ale jest tutaj. Czyli statystycznie ja mogę mieć na przykład duże zagęszczenie w momentach, kiedy jestem świadomy, w cudzysłowie oczywiście, świadomy, to wtedy mam w sobie duże zagęszczenie miłości i duże zagęszczenie Boga. No. Powiem o tym, w jaki sposób ayahuasca pokazała mi to. To było bardzo śmieszne, bo miałem bardzo dużo pytań do ayahuaski, bardzo dużo... Aż się nie mogłem zdecydować, gdzie jest ta moja intencja, które z tych pytań jest najważniejsze. No i myślałem, że to jest tak, że... Właśnie, że z tego powodu babcia da mi jakieś, wiesz, przytyczka w nos i w ogóle powie mi, że ej, kurde, człowieku, szanuj mój czas albo coś takiego, bo tak mi się jakoś wcześniej ayahuasca jawiła w opowieściach osób, które znam lub których czytałem artykuły na ten temat. Tymczasem dostałem odpowiedzi na wszystkie pytania, bez żadnych dyskusji w ogóle. Chcesz wiedzieć więcej? To masz, czemu nie? Proszę bardzo, przecież nie ma żadnego problemu. To jest ciekawe, bo to ja budowałem oczywiście problem, nie? Na wstępie, a nie faktyczny w problem miał miejsce. No i dostałem parę odpowiedzi bardzo ciekawych. Nie ma oczywiście sensu przytaczać, ale było cudowne móc zobaczyć w którymś momencie. To była pierwsza taka większa wizja. Jedno wielkie jakby miasto, które wyglądało jak elektroniczny baner, taki podświetlany, który po prostu z góry oglądany się formował w taki metafizyczny napis nieważne. Nie był to napis, tylko to było jedno wielkie, olbrzymie doznanie tego, że nic nie jest ważne. Po prostu to takie uczucie luzu, takie coś, co spadło na mnie i powiedziało mi, że chłopie, to jest tak wszystko nieważne. Rób co chcesz. To nie jest istotne, czy zrobisz to, czy zrobisz to, czy będziesz tu robił, czy tam walczył, czy tutaj. To jest absolutnie nieistotne. Jedyna uwaga do tego, co tu jest powiedziane, to jest to, że istotne jest coś. Miłość. Nic jest nieważne poza miłością. Tyle. Zagęszczenie miłości na... Tak sobie pomyślałem też, teraz, w tym momencie, kiedy tak gadałem o tym, że to jest bardzo podobne, efekt uboczny tego, o czym mówiłem, to uczucie ulgi, takiego kompletnego luzu, ono jest bardzo podobne do tego, co mówi się na temat Nibany. Nie, w żaden sposób nie sugeruję, że przeżyłem Nibanę, to nie ma takiej możliwości, jestem tego pewny. Nie bądźmy zbytnimi ekumenami. Ale bardzo ciekawe jest to, że podobne powoduje efekty uboczne, nie? Że czujesz to uwolnienie spięcia, ten kurde relaks ze stresu, z maksymalnego stresu twojego życia, w jakiś relaks takiego czegoś, że stary, no naprawdę nie jest super istotne, czy 10-milionowe życie umrzesz tu, czy umrzesz tu. Fajnie by było, gdybyś użył jak najwięcej miłości się da, ale wiadomo, że nie użyjesz 100%, nie? To Budda może użyć 100% miłości w życiu. Ty tam, kurczę, jak uzyskasz 50, to będzie naprawdę grubo, nie? Także widzimy się na poziomie 50 albo wyżej, a niżej to znaczy, że się nie starasz. Tak mi się wydaje, nie? Że taki model można byłoby przyjąć. Także enjoy po prostu, zwyczajnie. Takie coś. Piękny ten pejzaż miejski z miastem układającym się w olbrzymie uczucie takiej... To było takie jakby pokazanie mi mojego życia, bo ja jestem mieszczuk, nie? Mimo wszystko w znaczeniu takim mentalnym, bo gapię się w te wszystkie monitory komputera. Bardziej jestem technologiczny niż naturalny. Staram się przechodzić do natury coraz bardziej, ale ta technologia się ciągnie za mną. Jak syf, kurczę, jak wylany słoik ogórków. Żeby pojechać sobie skojarzeniowo. Dzisiaj wylałem słoik ogórków w samochodzie. Śmierdziałem jak diabli. Kurczę, jest nagrzane powietrze. Także, o, to jest też ciekawostka. Mogę się tym też podzielić. Mianowicie polecam ludziom ayahuaskę tym, którzy czują się bałaganierzami w życiu. Po przyjeździe bardzo lubię sprzątać. To jest niesamowite. Przestrzeń dookoła mnie jest znacznie czystsza, dlatego że porządek przywołuje uczucie spokoju i ładu takiego wewnętrznego. Po prostu nie mówię o tym, żeby tak zupełnie do samego końca wysprzątać. To nie, to jest przesada, to nie o to chodzi. Jest tak, żeby godzić to uczucie spokoju z sensem, po prostu z zwykłym sensem, żeby nie sprzątać cały dzień. Ale pięknie, zaczynam doceniać powolutku tę całą pracę, to się nazywa karma yoga w ogóle, czyli dbałość o swoją przestrzeń oraz czas dookoła. Właśnie, dlatego, że obrazy, sztuka wizualna przyozdabiają przestrzeń, prawda? A muzyka przyozdabia czas. To jest niesamowite. Drogą skojarzeń mogę też powiedzieć, że przyszedłem w jakieś nowe levele dżembe. Dawno nie było pewnie o tym odcinka. Ostatnio wręcz nawet chełpiłem się tym, że potrafiłem nagrać 4 odcinki podcastu o samym dżembie. To jest piękne. No i nie wiem, czy mówiłem ostatecznie, że załapałem się w tym parku na tym, że właściciel baru ma też dżembę z Republiki Dominikany i daje mi popykać. Bardzo ciekawe rzeczy się dzieją na dżembie. Dawno już eksperymentowałem z formą tego wszystkiego, czyli robiłem taki projekt na dżembie, który nazwałem sobie wtedy Fuck the Rhythm, pierdolić rytm, dlatego że w którymś momencie wydobywania różnych dźwięków z dżemby sprawiało mi aż tyle radości. I oczywiście jak zwykle ja to jestem taki, jak już wchodzę, to wchodzę na 158%, czyli wlazłem na 158% wtedy w taką wydobywanie zupełnie nowych dźwięków, zupełnie już szalałem, po prostu grałem nawet odwróconą dłonią, już czym tam nie było, kurde, głową chyba też już grałem, językiem chyba nie grałem. No dobra, no to w każdym bądź razie kontynuuję to trochę, wreszcie poznawszy grę na dwie ręce, trochę tego rytmu bardziej czuję, już jestem bardziej taki dwuręczny, a jak jestem dwuręczny, to wtedy te wszystkie funky przechodzą bardzo milutko z jednej na drugą rączkę i robię już ładne tłumienia i coś. I teraz właśnie od niedawna bawię się z powrotem w powrót formy, czyli przechodzę z różnymi dźwiękami. I to jest super miłe, kiedy już się ma tę techniczną umiejętność i No dobra, tak się troszeczkę zawiesiłem, miałem powiedzieć o dżembie. Dżemba, zajawka pełną gębą jak zwykle. Dostałem na urodziny, to będzie miazga już. Dostałem na urodziny coś, co w ogóle wymyśliła żyrafa i to jest pad. Taki, to wygląda jak kółko takie, o średnicy, ja wiem, z 20 paru centymetrów. Przedzielone na 4, tak jak kurde, takie witraże albo typowa kurde kratka okienna, przedzielone na 4 i to są pady, które mają velocity sensors czy tam pressure velocity, coś tam. W każdym bądź razie im pukniesz mocniej, tym głośniej słyszysz dany ten instrument. Są tam jakieś 50 coś tam instrumentów, jakieś tam kurde rewerby, efekty, cuda na kiju. I to jest kontroler. Będę robił taką muzykę, że już się jaram po prostu. I sobie pomyślałem, że podłączę to jeszcze do bossa i do tego będę jeszcze robił jakieś cuda na kiju ustami. Tego typu rzeczy. Teraz mam strasznie suche usta, bo jest godzina w ogóle 0:30, a chleję jeszcze kawę. Dlatego, że chcę jeszcze robić dzisiaj kundaliniego, trochę pomedytować. Przenieść się trochę w te zeświaty. Najważniejsze. I nie wiem, czy to mówiłem. Kiedyś w którymś odcinku pojawiły się początki takiej teorii. Mianowicie tego, że jednego dnia jaram gandzie i 2 dni odpoczynku, takiego właśnie takiej jakby integracji. Po ayahuasce sobie trochę integruję to wszystko też z pomocą gandzi co 3 dni. I co chcę powiedzieć, to, że spotkałem kumpelę w Berlinie, taką Portugalkę, i ona powiedziała mi, że robiła kiedyś kurs mikrodozowania LSD. Jedna szamanka dała jej ileś tam takich właśnie tapsów LSD i one były pocięte już od razu, prawda? No i dziewczyna robiła sobie kurs mikrodozowania. Kurs mikrodozowania polegał mianowicie na tym, że brało się właśnie jedną mikrodozę, a następnie dwa dni się integrowało, czyli pierwszy dzień to jesteś niby pod wpływem tego, robisz tam swoje, następnego dnia odtajasz, jeszcze masz jakieś tam niewielkie ilości tego w sobie, a trzeciego dnia już zupełnie integrujesz to, co przyswoiłaś ostatnio, na co wpadłaś, co się stało, na jakie wnioski natrafiłaś i tak dalej. No i ja tak robię z Gadzią. Jest bardzo ciekawe. Po prostu poza tym obserwuję też umysł. Podglądam go na Gandzi. Naprawdę zauważyłem, że odkrycia po Gandzi dotyczą wszystkiego praktycznie. Nawet dzisiaj medytować będę drugi raz. Właśnie z rana medytowałem normalnie, bez niczego, a teraz jestem troszeczkę spalony i będę sobie medytował trochę później. Bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. Ten. Szamanka dała mi figurkę Santa Muerte i pytała się mnie, czy wolę kolor biały, czy kolor czerwony. Ja sobie pomyślałem, że raczej biały. Ostatnio mam ciągoty bardziej w kierunku siódmej czakry niż pierwszej. Co sprowadza mnie do myśli na temat kolorów czakr. Żyrafa znalazła bowiem wzmiankę o tym w jakimś tam guru toku, że czakry nie mają żadnych kolorów. To jest jakiś w ogóle new age'owy wymysł, taki można byłoby powiedzieć marketingowy chwyt i zabieg mnemotechniczny, że kolory kojarzą się z czakrami, zapamiętujesz sobie, no i teraz patrzę na przykład na ten monitor i widzę tutaj, jakie tutaj są czakry. Czakra Facebooka jest czakrą gardła, czakra moich czatów na Messengerze jest od zielonej do żółtej, to bardzo ładna czakra, wiadomo, że od serca do charyzmy, no to jest ładne. No i fioletowa na drugim Messengerze. Fioletowa to jest chyba trzecie oko, coś mi się wydaje. Nie pamiętam, jaki to był kolor indygo. No nieważne. W każdym razie widać, że mamy tutaj trochę czakr na ekranie i od razu mi się to z czymś kojarzy. Na przykład czerwony przycisk stop na programie, na apce, na której ja nagrywam te podcasty, to automatycznie uziemienie. Nie? To jest czakra podstawy. No i co? Co jeszcze mogę powiedzieć? Mogę skojarzyć to z faktem takim, że nie wiem, czy wam wiadomo, ale to jest na temat różnicy w naszej mentalności pomiędzy człowiekiem wschodu a człowiekiem zachodu. Otóż człowiek zachodu potrzebuje częściej mieć pokazywany wizualnie ślad tego, że robi postęp. I to można zobaczyć w świecie karate. Mianowicie w Japonii, gdzie karate króluje, mówię o karate Kyokushin. W Japonii są tylko trzy kolory pasa. Jest biały, absolutny nowicjusze. Jest brązowy. Brązowy to już jest pomocnik mistrza. I czarny, który jest mistrzem. I tyle. W Europie i w Stanach należało wprowadzić kolory pasów pośrednie i od białego do czarnego jest ich 10. Gdyż po prostu chodząc szczególnie na samym początku, ludzie byli bardzo zawiedzeni, że nie robią żadnych postępów. Kolory pasów na samym początku dość szybko się zmieniają, a później coraz wolniej. Także odcinek pomiędzy ostatnim pasem, który jest przed czarnym, a czarnym wynosi, nie pamiętam, ale chyba nawet więcej niż rok. Także i to jest w najlepszym oczywiście przypadku, kiedy uczeń się mocno stara, a nie się po prostu dostaje za przesiedziany na treningach czas. Nie? No dobra, chyba skończyły mi się tutaj tematy. Mogę jeszcze tylko powiedzieć, że w międzyczasie byłem na najmilszym wyjeździe w moim życiu. Było przecudownie. Boże, jak ja kocham Berlin w ogóle. Berlin, jeżeli nie byłaś w Berlinie, to jak gorąco polecam to miasto. To jest miasto, które mnie w jakiś sposób przyciąga. Ja się boję, żebym tam zgubił swoją świadomość i tożsamość. W ogóle bym się tam, kurczę, zagubił na lata. Dlatego mnie trochę też przeraża to miasto. To, co mnie przeraża, zwykle mnie też przyciąga w jakiś sposób i to jest właśnie piętno człowieka wrażliwego. No to ładnie, ładnie to powiedziałem. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że mam dready. Dzisiaj dużo o mnie właśnie. Ciekawe. Może to jest jeszcze takie kurczowe trzymanie się tego ego, które nie chce tak bardzo się rozpłynąć, które musi mieć swoje zdanie, które musi mieć swoje przyzwyczajenia, które musi cały czas gadać o sobie. No, także wstydzę się troszkę teraz. Chyba będę kończył ten odcinek. Kurczę. Jak to było miło po latach wrócić na łono podcastingu i nagrać 51 minut gadania. Cudownie. W ogóle naprawdę jestem z siebie dumny, jestem z siebie zadowolony, że odbiłem po tylu dniach taki ładny stempelek, nie? Nie, jeszcze nie skończę, jeszcze chwilkę pogadam. Teraz mi się przypomniało, że 3 dni temu miałem piękną fłaskę. Usiadłem sobie chyba około 1 godziny w nocy i zacząłem przewijać swój Instagram. Jak ktoś nie prowadzi Instagrama, to pewnie trudno to wytłumaczyć. Ale na samym początku się trochę do tego zmuszałem, bo stwierdziłem, że będę sobie robił pamiętnik fotograficzny po prostu. Pewnie wiele ludzi tak myśli o Instagramie. Ale ja stwierdziłem, że nie będę wrzucał więcej niż jedno zdjęcie. I musi to być jakieś zdjęcie znaczące. Nie będę wrzucał zdjęcia ściany, po prostu, żeby wrzucić zdjęcie ściany. To musi być coś fajnego, naprawdę. To musi poruszać mnie, poruszać moje wyobrażenia, może moją pamięć, cokolwiek, nie? To miało takie być. I od tamtego czasu mniej więcej, no z mniejszymi lub większymi dziurami, bo zdarza mi się gdzieś tam zaspać na 2 tygodnie, ale to rzadko, bo gdzieś w głowie jest ten skrupuł, który wyrobił się już po gdzieś 3 miesiącach, że to było sprzężenie zwrotne, bo na samym początku ja chciałem coś wrzucić fajnego na Instagrama, zatem szukałem w swoim życiu czegoś interesującego, żeby przeżyć to po prostu zwyczajnie i zrobić temu zdjęcie i wrzucić to na Insta. Natomiast kurczę, później to się przekształciło po prostu w fajne życie dla fajnego życia, bo jak zobaczyłem, że można zrobić to, można zrobić tamto, można tutaj pójść, tu pojechać, tego poznać, tamtych kurczę, zagadać, to okazało się, że kurczę, to pociąga następne takie rzeczy po prostu. Wszystko zaczyna dookoła ciebie tętnić życiem i akcją i czymś takim, także wróciłem na Instagrama ostatnio. Mam chyba już z 2 tygodnie zdjęcia pod rząd. Dzisiaj wrzucę prawdopodobnie zdjęcia, jak pusia karmi młode. To jest bardzo ciekawe. Chyba nigdy nie widziałem, jak suka jest ssana przez młode szczeniaczki. Wow. Niesamowite. Niesamowite, jak przyroda. No. Strumień świadomości. Znowu popłynąłem kurczę, w kierunku pusi, ale miałem mówić o Instagramie i cofałem się i oglądałem swoje zdjęcia z Instagrama, cofając się, czyli po prostu wchodząc coraz bardziej w retrospekcję. Wow, co tam się działo, kurczę, jakie fajne życie ja wiodę przez ostatnie lata. Przepięknie, jakie imprezy, jacy kurczę przyjaciele, w ogóle te wszystkie mordy. Przez tyle lat, co tam się działo, gdzieśmy nie byli, w ogóle było cudownie, piękne, piękne w ogóle i polecam, zwyczajnie polecam, ja wiem, że Instagram to jest syf, to jest po prostu taki blichtry i taki kurne, po prostu taka pompa, kiedyś przedawkowałem, to mówię serio, nie wiem, czy mówiłem o tym na podcaście, czy nie, ale kiedyś przedawkowałem na tyle wiedzę o świecie Instagrama, że zachciało mi się żygać fizycznie, nie? Serio, miałem tak, obejrzałem 2 albo 3 dokumenty na Netflixie na ten temat. Nie wiem, co w ogóle jakieś tak miałem ochotę się skatować czy co. W każdym razie obejrzałem to było ze mną ciężko, naprawdę musiałem przerwać w połowie jeden z odcinków, kiedy gdzieś tam jakiś celebryta instagramowy mówił jakieś pustoty takie. Był człowiek, który bardzo lubił się upijać publicznie, prowadził imprezy, na których wylewał szampana na dziewczyny i taki soft porn po prostu wrzucał na Instagrama i przez to stał się super popularny, ale generalnie ma bardzo duże problemy z tym. Problemy z własną osobowością, z utrzymaniem się w ryzach, no i alkohol mu tego nie... mu w tym nie pomagał, no i mówił coś tam o jakimś samobójstwie, że coś tam ci jego fani mają go w dupie, że jakby popełnił samobójstwo, to by nawet nie zauważyli. No stary, nie zauważyliby, bo przecież kurna jesteś wielkim pozerem, robisz po prostu shit, robisz kurna coś, co psuje ten świat zwyczajnie, kurwa, robisz z niego shithole, robisz z niego jakąś papkę, gówno, nie, bezuczuciowe, nastawione na kurwa zeżarcie wszystkiego dookoła. I ty, kurwa, chcesz powiedzieć, że ktoś się o ciebie nie troszczy? Kurwa, ty się nie troszczysz o nikogo. Świat nie troszczy się o ciebie. Wszyscy mają cię w dupie, dokładnie tak jak powiedziałeś. I w czym? Proponuję układ odwrotny właśnie. Troszczmy się o siebie i obracajmy się wśród takich ludzi, którzy troszczą się o was. O, to jest piękne. Wczoraj miałem rozmowę z jedną przyjaciółką i rozmawialiśmy o tym, jak z pewnych kręgów ludzi można zostać wyrzuconym, czy można się spotkać z ostracyzmem. Ale jeżeli ten krąg ludzi wcześniej już ci nie pasował, widać było, że to jest coś, co ściąga cię w dół, no to w zasadzie po czym tu płakać? To jest strumień świadomości, to jest strumień świadomości. Ja myślę, że powinienem zakończyć czymś optymistycznym, bo zbliżam się do godziny. Rekord świata. A mi tutaj już Anchor pokazuje, że najwięcej to jest godzina, także mam jeszcze 3 minuty. Chciałbym zakończyć to czymś bardzo pozytywnym i niechaj to będzie jeszcze raz ten przekaz, że nic nie jest ważne poza miłością. Jeżeli idziesz z miłością, to nie jest istotne, człowieku, co tu się dzieje, gdyż idziesz z miłością i to jest ważne. Jest w tobie Bóg, jest w tobie zagęszczenie, jest w tobie chęć walki o to, żeby wszystkim było lepiej. To wtedy jesteś Bogiem. Możesz być świadomością czegokolwiek. Zmienisz tę świadomość ze swojej na inną. Przechodzić. Enjoyować to wszystko. Enjoyować nawet swoją śmierć. Enjoyować to, że przechodzisz właśnie z jednego stanu w drugi. Enjoyować to wszystko, no bo przeżyjesz wszystko, przeżyjesz tę śmierć, przeżyjesz następną śmierć, przeżyjesz jeszcze kolejną śmierć i będziesz szła, i będziesz szedł, i będzie cię szło, i w ogóle to wszystko jest nieustającą wędrówką, w której liczy się tylko miłość, bo jeżeli jej nie masz, to po co właściwie grasz? Jeżeli jej nie masz, to nie enjoyujesz, a to nie jest trudne ją mieć, po prostu wysyłasz ją do wszystkich istot na zewnątrz, do wewnątrz. Emanujesz tym wszystkim. Machasz do wszystkich z taką radością, jak ludzie w Berlinie na łódkach, pokazujący sobie, hej, stary, jest zajebiście, prawda? A ty odpowiadasz, tak, jest zajebiście, prawda? No i właśnie, żeby tak było każdemu, żeby każdy mógł być tak luźny, jak ludzie na łódeczkach w Berlinie. I mamy ku temu możliwości. Ja się do tego przyłożę i chciałbym, żebyście wy też się do tego przyłożyli, żeby każdy miał tak samo dobrze, jak ludzie, którzy na łódeczkach w Berlinie pozdrawiają siebie i mówią, ej, stary, no jest naprawdę zajebiście. Nie czujesz to? Czujesz to? No tak, czujesz to, bo wyglądasz dokładnie tak samo jak ja. Poczuj to. Poczuj to i nieś to dalej. Patrz na ludzi z przyjaźnią. Pamiętaj o tym, że spotkanie drugiego człowieka jest doskonałą możliwością na to, żeby polepszyć z nim sobie relacje. Także wykorzystaj te szanse i polepsz sobie relacje z każdym napotkanym człowiekiem. To jest bardzo fajna rada. Nic nie liczy się poza miłością. Dziękuję. To już jest ostatnie 5 sekund. Dobranoc.